Jest 8:47, trochę. Och, jak ładnie. Dzień dobry,
dzień
pani.
Dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Bardzo.
Agnieszka Bryk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Będziemy rozmawiać o Izraelu, o wynikach wyborów w Izraelu. Lubi pani podróżować? Kiedy pani ostatni raz była w Jerozolimie, w Tel Awiwie?
Oj, to chyba każdy, kto zajmuje się swoim regionem. A ja zajmuję się Izraelem i Rosją, no to bywam regularnie. To nie jest tak, że to są jakieś dla nas przypadkowe wizyty.
Tak,
więc te wakacje.
W te wakacje. Morze Martwe, pływanie, unoszenie
się. A nie tylko.
Nurkowanie?
A nie, 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 w Morzu Martwym ja oczywiście,
w nurkowanie, nie. W Morzu Martwym,
Jakby turystyka morska nie jest moją ulubioną.
Jedzie pani, żeby obserwować i żeby
tak
wiedzieć,
jest.
Co się dzieje w polityce. Kolejny remis w wyborach.
Tak, i powiem, że jeżeli ja tutaj w rozmowie chyba kwietniowej z pana kolegą w zasadzie mówiliśmy o tym, że mamy remis, że nikt nic nie wie i że w zasadzie wszystko jest jeszcze możliwe, to ja powtórzę dokładnie to samo, co mówiłam w kwietniu, że ciągle nic nie wiemy.
Nie wiemy.
Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć przez dosyć długi czas, dopóki gdzieś tam skrystalizuje się szansa na koalicję, bo rzecz polega na tym, że wybory izraelskie mają taką specyfikę, że jakby pierwszym krokiem jest zwycięstwo którejś partii. Tutaj mamy remis pomiędzy głównymi konkurentami, czyli premierem Netanyahu i jego Likudem, a Benny Gantzem i jego koalicją błękitno-białych. Te dwie partie dostały dokładnie taką samą ilość głosów, czyli 32 w Knesecie. I rzecz polega na tym, że ten zostanie premierem, kto będzie w stanie stworzyć koalicję, która będzie mogła zgromadzić 61 miejsc w 120-miejscowym parlamencie. I się zapowiada, że te partie, jeszcze nie mamy pełnych wyników, więc dzisiaj będziemy musieli na nie faktycznie poczekać, ale z tych 90% już przeliczonych głosów, wynika, że naprawdę obie partie idą w zasadzie ramię w ramię i póki co koalicja, albo inaczej zwolennicy premiera Netanyahu, pamiętajmy, że to jest wszystko płynne, to jeszcze może się zmienić, mają o jedno miejsce więcej, znaczy jeden głos, jedno miejsce więcej niż Benny Gantz, natomiast to jest ciągle 90%, więc to się naprawdę może zmienić i o ile, no i jakby 55-56 to nie jest jakby duża różnica i okazuje się, że jest jedna partia, czyli dokładnie ta, która doprowadziła do rozwiązania Knesetu w maju tego roku, doprowadziła do drugich wyborów, czyli partia Nasz Dom Izrael, a Wiktora Libermana, to jest tego rosyjskojęzycznego Żyda z Mołdawii, to on będzie języczkiem uwagi. To on zdecyduje ze swoimi głosami, to znaczy ze swoją ilością miejsc w Knesecie, kto najprawdopodobniej stworzy koalicję, bo jeszcze jest kilka innych opcji. Ona oczywiście rozpoczęła się natychmiast, ta wielka walka i negocjacje polityczne, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo naprawdę nie wiemy. To wszystko teraz jest w rękach z jednej strony Libermana, z drugiej strony także prezydenta Rywlina, który będzie musiał wskazać tego kandydata, który w jego ocenie będzie miał większe szanse na stworzenie koalicji.
A jaką grupę, tak, nie wiem, czy można odpowiedzieć na to pytanie, ale świadomościowo rosyjscy Żydzi stanowią, co oni chcą, czego oczekują i jaką rolę odgrywają w Izraelu i w polityce międzynarodowej?
No więc właśnie, wszystkie badania rosyjskojęzycznych Żydów wskazują, że nie do końca prawdziwe są takie mity o tym, że to jest piąta kolumna Władimira Putina, ponieważ okazuje się, że Żydzi, którzy przybyli do Izraela, nie przybyli tylko i wyłącznie z samej Rosji. Oni w większości przybyli z republik poradzieckich i ich preferencje polityczne rozłożyły się po całym spektrum izraelskiej sceny politycznej. Więc to, co my uważamy za partię rosyjskojęzycznych Żydów Wiktora Libermana, to jest takie trochę wyobrażenie, bo oni naprawdę w znacznym stopniu dosyć sprawnie tak wdrożyli się w system polityczny i kulturowy Izraela, ale też z drugiej strony pozostało trochę tak zwanej rosyjskiej ulicy, czyli tych, którzy nie do końca się asymilowali. Świadomościowo to nie jest tak, że to są cały czas wewnętrznie Rosjanie. Oni mają w wszystkich badaniach opinii publicznej postawy bardzo takie narodowe, proizraelskie, mają niski poziom zaufania do prezydenta Putina i względnie relatywny stosunek do wojny na Ukrainie. Więc można by powiedzieć, że to jest ciekawa grupa, o którą warto zawsze walczyć i chyba widać było po ostatniej nawet wizycie premiera Netanyahu w Soczi, że on dostrzegł potencjał rosyjskojęzycznych Żydów.
Tylko badanie socjologiczne nie pokazuje wszystkiego, no bo Rosjanie, to może to też jest jakiś rodzaj kalki albo myślenia o świecie, ale Rosjanie potrafią umieszczać agenturę w rozmaitych miejscach.
To
i to silną agenturę wpływu, więc mogą wszyscy być bardzo proizraelscy, ale wystarczy jeden, dwóch, trzech, czterech, którzy potrafią zmienić politykę.
To prawda, jakby to tego nie możemy wykluczyć, że wśród ponad pół, znaczy do niedawna to jeszcze był w przeciągu kilku lat ponad milion rosyjskojęzycznych Żydów, dzisiaj mamy 1 500 000, więc to jest znaczna część tej żydowskiej części społeczeństwa Izrael i proporcjonalnie można powiedzieć, że statystycznie jest taka duża szansa, że całkiem mogłaby być sprawnie pracująca agentura. Zresztą sam Avigdor Lieberman borykał się z pewnymi oskarżeniami korupcyjnymi, z zapytaniami skąd ma pieniądze na swoją działalność polityczną, ale można powiedzieć, że nikogo, kto zajmuje się Bliskim Wschodem nie dziwią kwestie korupcyjne, bo przecież nie tylko Avigdor Lieberman, ale i premier Netanyahu dzisiaj stoi przed tym widmem oskarżeń korupcyjnych.
O premierze Netanyahu trochę wiemy. Mhm. Daleko jesteśmy od wiedzy pełnej na temat premiera Netanyahu, a o jego przeciwnikach politycznych. Kto to jest w ogóle?
No więc właśnie. I zwykle przedstawia się Benny Gantza i jego ekipę, a szczególnie Jaira Lapida, bo tego konkretnie polityka znamy z kryzysu polsko-izraelskiego, tak, z wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Izraela Kaca, to jest ta grupa polityczna, czyli można powiedzieć, że Benny Gantz ma taki, nie chcę powiedzieć sztampowy, bo oczywiście to jest wszystko imponujące, CV swojej politycznej i wojskowe, bo wywodzi się ze struktur militarnych, to jest generał, szef sztabu, były szef sztabu, bardzo wysoko postawiony oficer Armii Izraela i bardzo wpływowy. Pod względem politycznym i to jest też ten paradoks. Benny Gantz i premier Netanyahu są bardzo sobie bliscy. Oni znajdują się raczej po prawej stronie sceny politycznej, chociaż oficjalnie Gantzowi przypisuje się, zresztą premier Netanyahu wszystkim konkurentom przypisuje lewicowa, wręcz takie mocno lewackie poglądy, co nie jest prawdą. Zresztą Lieberman też został oskarżony, to, że jest politykiem lewicowym, czym naraził się premier Netanyahu na śmieszność. Natomiast Benny Gantz ma bardzo podobne i partia w ogóle błękitno-białych jest bardzo podobna politycznie do Likudu z jedną drobną różnicą. Premier Netanyahu jest otwarty na współpracę ze wszystkimi skrajnymi prawicowymi, religijnymi, ultraortodoksyjnymi frakcjami. To są te, które w sposób taki, powiedziałabym, ekspansywny patrzą na osadnictwo, na aneksję osiedli żydowskich na zachodnim brzegu i nie tylko. Natomiast Benny Gantz jest tutaj, chociaż on też nie jest taki, że nie popiera osadnictwa, natomiast nie jest skłonny do tak daleko idących ustępstw w stosunku do partii religijnych, zwłaszcza tych ultraortodoksyjnych.
Nie, a wokół czego rozgrywała się kampania wyborcza?
Och, to mieliśmy powtórkę w zasadzie z kampanii kwietniowej, tylko ja zawsze dodaję, albo inaczej w mojej osobistej ocenie, ta kampania była trochę bardziej niż ta kwietniowa. Kwestie związane, znaczy to wokół czego się toczyła, to przede wszystkim tego, z jednej strony premier Netanyahu wskazywał, że tylko on jest jedynym dającym gwarancję bezpieczeństwa państwu i to on jest tym przywódcą narodu, za którym stoi na przykład prezydent Trump, jego przyjaciel, prezydent Putin, z którym się konsultował, czy prezydent Modi, więc on jest politykiem uznanym w świecie. Dalej, że to on jest gwarancją tego, że partie arabskie, które dzisiaj są trzecią siłą w Knesecie, nie doprowadzą do ruiny, czy do, trochę kalkuję język polski, narrację polską, ale nie doprowadzi do takiej destrukcji państwa żydowskiego, a jednocześnie cała też kampania toczyła się, to był bardzo ważny element, w stosunku do bardzo poważnych zarzutów korupcyjnych w stosunku do premiera, bo my wiemy, że 2 października, czyli w zasadzie za 2 tygodnie, rozpoczną się przesłuchania przedprocesowe i hasło było takie z jednej strony. Premier Netanyahu przedstawiał siebie jako jedynego sprawiedliwego i tego ojca narodu, bo jest jakby nie było najdłużej rządu rządzącym premierem Izraela. Z drugiej strony cała opozycja mówiła, że żaden złodziej ani ktoś, kto jest oskarżony w sprawach kryminalnych, nie powinien kierować państwem.
To na zakończenie pytanie na temat ataku prawdopodobnie irańskiego na rafinerię w Arabii Saudyjskiej, w mediach izraelskich, wśród polityków izraelskich. Jakie były komentarze?
Oj, komentarze były oczywiste. Przecież jakby wrogiem numer jeden dzisiaj dla państwa Izrael jest Iran. I komentatorzy izraelscy natychmiast skazali na nie samych Huti, którzy de facto dokonali, ale na to, że byli narzędziem w rękach Iranu. I my wiemy, że dzisiaj, o ile nie ma reakcji w ogóle międzynarodowej, takiej poważnej, daleko idącej, no to siły izraelskie ostrzelały południowy Irak, czyli te formacje i te miejsca związane z szyickimi milicjami wspieranymi przez Iran, jako tymi, z którymi najprawdopodobniej skąd miały miejsce właśnie ataki przy pomocy dronów.
Biedny Liban, to wszystko nad ich głowami lata. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, godzina 9:00 na zegarze.
Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo,
gdzieś lata.
No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie.
Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrabkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verva. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen.
Zapraszam, Robert Kubica.
Po reklamie.
Radio Poranku. Radio Poranku.
O malo.
Radio Poranku. Radio
Niech drży Wojciech Jankowski, który przygotowuje się teraz do studia Lwów, bo w Poranku Wnet gości Aleksander Uszyński. Stowarzyszenie Uczestników Wojny Rosyjsko-Ukraińskiej walczył o port lotniczy w Donbasie i pani, która będzie tłumaczyła, tak? Bardzo miło, proszę przesunąć się do mikrofonu, proszę zupełnie usiąść zupełnie spokojnie i tłumaczyć. To muszę po prostu, ja zadaję pytania, pani tłumaczy pytanie, czekamy na odpowiedź, tłumaczy pani odpowiedź i wszystko do mikrofonu musi się dziać. To czyli mamy już techniczne rzeczy omówione. To może o tych walkach, to było już lata temu, może nie pamiętamy o tej bitwy o port lotniczy w Donbasie. Ile czasu ona trwała i właściwie jak się zakończyła?
Йде це про битву в порті в аеропорту. Скільки часу вона тривала і коли завершилась?
Доброго дня, пані та панове.
Радий добре, вітати вас в студії Польського радіо. Мені дуже приємно, що запросили мене сюди, і хотів би кілька слів сказати про ті буремні дні, про російсько-українську війну
і той форпост,
який тримали українські воїни у Донецькому аеропорту. Бій за Донецький аеропорт розпочався 25 травня 2014 року.
Walka rozpoczęła się 25 maja 2014 roku.
A 27 травня 2014 року у першому одному з перших боїв я потрапив у полон до так званих ополченців і російських найманців та представників Російської Федерації, які були законспіровані і керували тими подіями із боку так званих ДНР.
Już 28 maja pan trafił w płyn do rosyjskich...
Do
niewoli. Do rosyjskich organizacji DNR, takich wewnętrznych ukraińskich separatystów, tak się mówiło.
Бої тривали впродовж кількох місяців, і вже 20 лютого 2015 року, а я там перебував після полону вдруге, вийшов 16 лютого, 16 січня, а 20 січня 2015 року терористи і спецслужби Росії підірвали аеропорт, і під завалами даху Донецького аеропорту залишилось до 70 українських вояків.
Walka trwała do 20 lutego 2015 roku.
Stycznia.
Stycznia. I drugi raz pan był w niewoli. I 20 stycznia był wybuch lotniska.
Donecki aeroportu.
Dobrze, zostawmy historię, powiedzmy, co teraz się dzieje na rosyjsko-ukraińskim froncie. Co zmieniła wymiana jeńców i wymiana więźniów w tych relacjach ukraińsko-rosyjskich?
Co pomieniała wymiana więźniów polonanych?
Na dany czas?
Тоді, tak.
Тоді.
Коли був обмін? Що це поміняло і які наслідки?
Абсолютно ніяких наслідків не було. Просто замінили, вони забрали своїх зрадників і представників Російської Федерації.
Забрали своїх зрадників і представників Російської Федерації.
А нам віддали хлопців, які ніде не проходили по списках ФСБ.
А нам віддали хлопаків, які не були записані в жодних księgach, в яких списках?
ФСБ – це спецслужб Росії.
В спецслужбах Росії. Не були зареєстровані.
А решту патріотів залишили у застінках, в катівнях і в підвалах міста Донецьк.
А решта в'язні українських патріотів залишили в півницях Донецька.
В'язень.
Ну, то були такі, можна повідати, неофіційні в'язнення.
Zmienił się prezydent Ukrainy? Co zmieniło się w konflikcie ukraińsko-rosyjskim?
Zmienił się prezydent Ukrainy, co pomieniało się w konfliktach ukraińsko-rosyjskich?
Росія w jakiejś мірі зіграла на зміні керівництва держави. Зеленський недосвідчений президент, але це в якійсь мірі посприяло звільненні наших заручників.
Zeleński nie jest zbyt doświadczonym prezydentem i politykiem, ale uwolniło to niektórych naszych więźni.
I саме моряків, нам повинні були віддати за міжнародним трибуналом без ніяких умов, але їх включили до списку на обмін. І це було велике порушення, і ми були незадоволені тим, що Росія вкотре обігрує свою карту і порушує всі міжнародні договори стосовно військових полонених.
Звільнились?
Звільнили 24 моряків, які за міжнародним судом повинні були повернути без ніяких умов.
Повинні були звернутись 28?
24 моряка.
24 маринажі.
І 3 корабля.
І 3 статки. Без жодних варунків, według Трибуналу Міжнародового.
А замість цих 24 повинні були повернути інших заручників, інших бранців Кремля, які сиділи і в Росії, і на території так званого ОРДЛО, окремих районів Донецької і Луганської області.
А замість тих 24 маринажі повинні були звернутись кого? Повернути
всіх заручників і засуджених, і арештованих, і незаконно утримуваних у застінках.
Всіх політичних в'язнів, які були арештовані. Вчасні арештовані.
Zdradzę Państwu jedną tajemnicę. Jadwiga Chmielowska jest w studiu, jest gościem Poranka Wnet, redaktor naczelny Śląskiego Kuriera Wnet. Dzień dobry Pani redaktor.
Dzień dobry Państwu. Czyli z tego, co zrozumiałam, to ci marynarze w ogóle nie powinni być aresztowani według praw międzynarodowych i nie powinni być wliczeni w liczbę, czyli w ten kontyngent, który wymieniono. Chodziło o to głównie, żeby uwolnić więźniów i jeńców, którzy brali udział wcześniej w działaniach wojennych i różnych innych porwanych osób. To tak w skrócie. Czy o to chodziło?
O to chodziło, bo...
Teraz tak, w Polsce nie da się zrobić partii prorosyjskiej, ale w tej chwili propaganda, moim zdaniem, moskiewska idzie ku temu, żeby zrobić partię antyukraińską. Czy jakie są nastroje Ukraińców w tej chwili, banderowców, czy oni faktycznie są antypolscy?
Сьогодні в Польщі не можна зорганізувати проросійської організації, але можна створити антиукраїнську. Можна створити антиукраїнську. І питання?
Які са настрої? Як відносяться українці к по полякам, чи є дійсно угроза від бандерівців?
Ви знаєте, в сучасній Україні бандерівцями називають всіх тих патріотів, хто виступив у боротьбі із російським окупантом.
В Україні називають бандерівців тільки і виключно тих, хто виступили проти Росії, проти російської влади.
І взагалі я не бачу ніякої загрози, і поляки – це наші найближчі друзі, сусіди, брати і сестри, які перші подали нам руку під час становлення незалежності у 1991 році, і першими ж подали руку, коли Росія стала загрозою для втрати незалежності суверенної України.
Не бачу жодного загроження зі сторони поляків, вранч трактує їх як приятів, які як перші подали рękę ku niepodległości в 1991 року. І перші помогли під час війни. Перші помогли під час актуальних видань.
Російської
rosyjskiej
okupacji i agresji proti Ukrainy.
Jako pierwsi wystąpili przeciwko rosyjskiej agresji.
Ta rozmowa będzie by się toczyć dalej. Efekty tej rozmowy państwo albo usłyszą, albo przeczytają w Kurierze Wnet, albo może w audycji Program Wschodni u Pawła Bobołowicza czy Wojciecha Jankowskiego. Patrzę na zegar, jest godzina 9:12. Bardzo chcę panu kapitanowi podziękować. Aleksander Uszyński, kapitan i członek Stowarzyszenia Uczestników Wojny Rosyjsko-Ukraińskiej, ale także człowiek, który zajmuje się głodem, wielkim głodem na Ukrainie w latach 32-33, ale też był w 88 roku aresztowany przez służby sowieckie. Pani bardzo serdecznie dziękuję za tłumaczenie.
Ja chciałem jeszcze jednym zdaniem. Nasz gość był zastępcą Łukianienki. To jest działacz niepodległościowy na Ukrainie, już świętej pamięci, który 20 kilka lat spędził w łagrach i zsyłkach. Także pan rozpoczął, nasz gość, działalność opozycyjną jeszcze w ramach ukraińskiej helsińskiej spiłki, czyli Związku Helsińskiego, i stąd właśnie było to aresztowanie w 88 roku. Na szczęście były już to czasy pierestrojki, więc nie siedział w łagrze.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio. Poranek wnet zrealizował Dariusz Konkol. Jaśmina Nowak była wydawcą, Krzysztof Skowroński. Zachęcam państwa do słuchania Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic. Dzisiaj jest 18 września. Dzisiaj w Radiu Wnet dużo będziemy mówić na temat Witkacego, Witkiewicza, 80. rocznica jego samobójczej śmierci. O 11 zaprasza Tomasz Wybranowski, a teraz Wojtek Jankowski i studio Lwów.